Einfahrt gegen das Eindringen deutscher Kriegsschiffe sichern.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone w szczególnym dniu. Przywitam także gości naszego dzisiejszego spotkania w studiu telewizji Trwam. Jest z nami pan profesor, doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk, pracownik naukowy Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Szczęść Boże, panie profesorze, witam serdecznie. Witam także bardzo serdecznie pana redaktora Piotra Szubarczyka, publicystę, autora wydanej w tych dniach książki Czerwona Apokalipsa, agresja sowiecka na Polskę w roku 1939. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże.
Temat naszego dzisiejszego spotkania, agresja niemiecko-sowiecka na Polskę w roku 1939 i jej konsekwencje. I to pierwsze pytanie, które chcielibyśmy sobie postawić podczas naszego dzisiejszego wieczornego spotkania. Czy dzisiaj mija 75 lat, tak jak nam przez wiele lat za czasów reżimu komunistycznego w Polsce mówiono od napaści hitlerowskich Niemiec na Polsce. Czy dzisiaj trzeba może w sposób szczególny ująć ten temat znacznie szerzej? Czy też nie jest to 75 lat od wybuchu wojny wywołanej przez dwa totalitarne państwa? Przecież tak coraz częściej mówimy w naszych współczesnych czasach w wolnej Polsce, panie profesorze.
No to jest ważne pytanie, ponieważ ono dotyka istoty rzeczy. Rzeczywiście można mówić, że 1 września 1939 roku doszło do realizacji pierwszej fazy uzgodnień, które nastąpiły pewnej koszmarnej nocy na Kremlu 23 sierpnia 1939 roku, kiedy Niemcy i Związek Sowiecki uzgodniły czwarty rozbiór Polski i szereg przesunięć terytorialnych, politycznych w Europie Środkowej, które eufemistycznie zwano w tajnym protokole dołączonym do tego paktu jako podział stref wpływów. I w tym sensie dzisiaj obchodzimy tą tragiczną rocznicę 75-lecia właśnie realizacji tego postanowienia, tego porozumienia sowiecko-niemieckiego. Przy czym, tak jak ojciec wspomniał w swoim pytaniu, tam też jest ważny ten przymiotnik hitlerowski, hitlerowskie Niemcy, bo pragnę zwrócić uwagę, że chociażby też w propagandzie komunistycznej w okresie PRL-u często mówiono, a właściwie od pewnego momentu zaczęto tylko i wyłącznie mówić, że Polska została najechana przez Niemcy hitlerowskie albo przez hitlerowców, jakiś tajemniczy.
Czyli całkowicie oderwanie jakiegoś bytu tak, od narodu niemieckiego.
Tak, w domyśle gdzieś indziej istniały te dobre Niemcy, natomiast te złe hitlerowskie nas napadły, prawda? I proszę zwrócić uwagę, że to jest także wykorzystywane także na przykład dzisiaj w Niemczech, aby zdjąć to brzemię odpowiedzialności za te wydarzenia, które miały miejsce po wrześniu 1939 roku. Prawda? Mówi się o hitlerowcach, o nazistach, a to była po prostu agresja niemiecka i niemiecko-sowieckie porozumienie. Innych Niemiec wtedy nie było i polityka Adolfa Hitlera i narodowych socjalistów, którzy rządzili dzięki woli politycznej narodu niemieckiego, z tą wolą polityczną Niemców w pełni się zgadzała. A więc i trzeba jeszcze podkreślić jedną ważną rzecz, że Pakt Ribbentrop-Mołotow, który otworzył rzeczywiście drogę do wojny w Europie i potem na świecie, ta fatalna data 23 sierpnia 1939 roku i początek realizacji 1 września 1939 roku, to nie był ewenement, to nie była jakaś aberracja, gdy chodzi o relacje niemiecko-sowieckie. Jeżeli popatrzymy na, nie trzeba cofać się aż do zamierzchłej przeszłości czasów rozbiorów, ale właściwie od 1917 roku mamy do czynienia z trwałą współpracą Niemiec i bolszewickiej, potem sowieckiej Rosji. Można nawet powiedzieć, że gdyby nie inicjatywa Niemiec jeszcze wtedy Wilhelmińskich, II Rzeszy Cesarskiej, prawdopodobnie Rosji bolszewickiej by nie było, no bo ta słynna podróż Lenina i jego towarzyszy w zaplombowanym wagonie przez Niemcy wiosną 1917 roku była zorganizowana przez rząd niemiecki za niemieckie pieniądze i za niemieckie środki finansowe w pierwszej tej kluczowej fazie krzepnięcia reżimu bolszewickiego w Rosji po przewrocie bolszewickim ten reżim funkcjonował. Na to są twarde dowody w postaci wypowiedzi i bolszewików, i wysokich urzędników niemieckich. Jeszcze przypomnę właśnie tych Niemiec cesarskich. Potem mamy fakt taki, że pierwsze przedstawicielstwo dyplomatyczne Rosji bolszewickiej za granicą to jest Berlin. W kwietniu 1918 roku otwarte jako pokłosie też separatystycznego pokoju, które Rosja bolszewicka zawarła z Niemcami.
A to strasznie brzmi słowo separatystyczne dzisiaj.
Oddzielne, to znaczy w tym sensie, że też trzeba o tym pamiętać, że to był pokój, do którego Niemcy dążyły i po to była ta akcja z tym zaplombowanym wagonem i Leninem, no bo chodziło o to, że i słusznie kalkulowali niemieccy sztabowcy na czele z Ludendorffem i Hindenburgiem, jeżeli wyślemy bolszewików do Rosji, Rosja będzie sparaliżowana przez rewolucję, my w tym czasie będziemy mieli spokój na froncie wschodnim, przerzucimy wojska na zachód i tam wykończymy Francuzów, Brytyjczyków, zanim Amerykanie dotrą z całą swoją pomocą militarną przez ocean. Potem mamy rok 1922. Układ o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Rosją bolszewicką a Niemcami. Przypomnę, Republika Weimarska, demokratyczne Niemcy, prawda? Niby oficjalnie tutaj znowu jest analogia z 1939 rokiem. Pakt Ribbentrop-Mołotow był oczywiście miał daleko idące, poważniejsze konsekwencje, ale oficjalnie to był pakt o nieagresji. Tutaj w Rapallo w 1922 roku mamy oficjalnie nawiązanie stosunków dyplomatycznych, ale tam były dopisane szereg innych postanowień, między innymi otwarcie linii kredytowych w Niemczech dla Sowietów, żeby kupować niemiecki sprzęt zbrojeniowy. Potem mamy rok 1926, porozumienie niemiecko-sowieckie, które otwiera na przykład Niemcom związanym restrykcjami traktatu wersalskiego, które na przykład ograniczały liczebność armii niemieckiej i też na przykład zakazywały rozwijania takich broni jak, czy ograniczały rozwijanie takich broni jak broń pancerna, chemiczna, lotnictwo, to dzięki temu porozumieniu Niemcy mieli otwarte wielkie poligony w Rosji sowieckiej, które były kompletnie niedostępne dla inspektorów zachodnich. To jest, przypomnę, ciągle Republika Weimarska. Jeszcze w 1931 roku Niemcy udzieliły pożyczki Rosji stalinowskiej już wtedy na sumę w przeliczeniu na dzisiejszą walutę około 10 miliardów dolarów. To jest wtedy Rosja stalinowska wchodzi w okres wzmożonego terroru pod hasłem rozkułaczania wsi. Rozpoczyna się też sztuczny głód na Ukrainie, który kosztuje miliony istnień ludzkich. W tym czasie Niemcy finansują. Jak gdyby ta kroplówka podawana gospodarce sowieckiej ciągle jest uruchamiana. A więc to jest niestety długa historia tej współpracy. I jeszcze jedna rzecz.
Ale jeszcze dłuższa niż pan profesor ją przedstawił, bo jak tak pana słucham, to przypomina mi się ten słynny list Hitlera z 20 sierpnia 1939 roku, który pisze do pana Stalina. I co mówi panu Stalinowi? Mówi, że Niemcy wracają do linii politycznej, która przynosiła obydwu stronom korzyści przez kilka wieków, ojcze. Więc trzeba by się cofnąć do roku 1772, jakbyśmy chcieli tak się cofać. Bardzo, bardzo panie profesorze, dziękuję za podkreślenie tych hitlerowców, faszystów, świętej pamięci. Janusz Kurtyka, nasz prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Pamiętam, jak nas uczył. na tablicach pamiątkowych, na memoriałach. Nie piszcie hitlerowcy, faszyści, naziści, bo każdy może być hitlerowcem, każdy może być faszystą, każdy może być nazistą. Teraz to widzimy. Piszcie Niemcy. I zawsze mówił, państwo, które nas napadło 1 września, nazywało się Deutsches Reich, a nie Nazi Reich, a nie jeszcze inaczej. Więc mówmy ludzkim językiem. Napadły nas dwa państwa. Jedno nazywało się Sojusz Sowieckich Socjalistycznych Republik, a drugie nazywało się Deutsches Reich. I te państwa się umówiły w tajnym protokole. W tajnym protokole umówiły się. Umawialiśmy się z panem profesorem, że to zacytujemy. Z paktu Ribbentrop-Mołotow. Na wypadek terytorialno-politycznego przekształcenia terytoriów należących do państwa polskiego, sfery interesów Niemiec i Związku Sowieckiego będą rozgraniczone w przybliżeniu przez linię Narew-Wisła-San. I teraz najpodlejsze zdanie, najpodlejsze, jakie można znaleźć w archiwum XX wieku w odniesieniu do Polski. Kwestia, czy i w interesie obu stron będzie pożądane utrzymanie niepodległego państwa polskiego, zostanie definitywnie zdecydowana dopiero w ciągu dalszego rozwoju wypadków politycznych. Bardzo bym chciał, żeby pan profesor przypomniał różnicę zdań między agresorami, bo jednak Niemcy myśleli o jakiejś Restpule, no, jakiejś resztówce Polski, a zdaje się, że Sowietom to nawet w głowie nie było.
No, zanim do tego przejdziemy, jest jeszcze jeden ważny element, o którym trzeba wspomnieć, że na przykład z perspektywy właśnie Niemiec po I wojnie światowej, po 1918 roku, to jest bardzo charakterystyczna rzecz, że właściwie od lewicy do prawicy, od komunistów i socjaldemokratów niemieckich po tak zwanych narodowych konserwatystów, prawicę niemiecką, tam panuje porozumienie ponad podziałami, gdy chodzi o przekonanie o tym, że głównym wrogiem jest Polska, albo inaczej, że fakt powstania niepodległego państwa polskiego, usankcjonowany też w traktacie wersalskim, jest z 1919 roku, jest dowodem szczególnej niesprawiedliwości dziejowej, która dotknęła Niemcy. Pojawia się na przykład w obiegu, i to nie tylko w prasie reakcyjnej, właśnie jak mówiono w okresie komunistycznym, ale wszystkich kierunków niemieckich, określenie Polski jako państwa sezonowego. Jako państwa, które jest skazane na zagładę. Wcześniej czy później. Pojawia się propaganda korytarzowa. Nasze Pomorze Gdańskie, które bez Gdańska niestety wróciło do Polski po 1918 roku, jest nazywane korytarzem, czyli w domyśle coś nienaturalnego, coś, co odgradza Prusy Wschodnie od reszty Rzeszy.
I bardzo ważne, panie profesorze, określenie dyktat wersalski.
Dyktat.
Tym określeniem posługiwali się i Niemcy, i Sowieci.
I to jest też istotna rzecz, że z punktu widzenia na przykład Niemców, czy społeczeństwa niemieckiego, to było właśnie takie przekonanie, które było ponadpartyjne, takie można powiedzieć ogólnonarodowe. Tutaj narodowi socjaliści, ta nowa siła na lewicy niemieckiej, która wchodzi w latach 20. na arenę polityczną Niemiec, oni właściwie tylko bazowali na tym, co już było. Ale ta propaganda wymierzona właśnie w Polskę, ona była, rozwijała się i była bardzo radykalna właśnie w okresie demokratycznych Niemiec, Republiki Weimarskiej. Taka postać jak notabene laureat pokojowej Nagrody Nobla, o tym trzeba powiedzieć, Gustav Stresemann, kanclerz Republiki Weimarskiej, minister spraw zagranicznych tego państwa. On dostał zresztą Nobla Pokojowego razem z ministrem spraw zagranicznych Francji, Briandem, za traktat w Locarno, którym Zachód umywał
Nobla
ręce.
Nobla literackiego dostał pan Churchill, więc coś jest na rzeczy z tymi noblami.
Tak, nasi nobliści wspaniali, by dalej nie sięgać. Ale Stresemann był właśnie tą twarzą tej polityki rewizjonizmu tak zwanego, czyli dążenia do rewizji granic Niemiec na wschodzie, a dogadania się na zachodzie. I na to Francja i Wielka Brytania także przystawała, czego dowodem był traktat w Locarno, ale to Stresemann w 1926 roku zawarł ten traktat z Rosją Sowiecką, o której mówiłem, dzięki któremu Niemcy dozbrajali się tajnie w Rosji. A więc I tak samo oczywiście w Związku Sowieckim. Tam rzecz jasna nie było wielonurtowej prasy, bo była tylko jedna słuszna linia, o którą dbała Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia Bolszewików. Ale tam było właśnie przekonanie, któremu dał wyraz Stalin już 17 listopada 1918 roku w takim artykule, który ukazał się, no, jak wiemy, krótko po odzyskaniu, czy w trakcie odzyskiwania przez Polskę niepodległości, w którym Stalin nazwał Polskę przepierzeniem dosłownie, ścianką, która odgradza rewolucję rosyjską od właśnie szansy przeniesienia jej na grunt europejski.
A czy tak nie wyglądała mapa Europy po traktacie wersalskim? Ja mam taką mapę, na której czerwonym kolorem są zaznaczone państwa, które się albo odrodziły, albo powstały. I to jest taka oś północ-południe, które oddziela Niemcy od Związku Sowieckiego. I to jest właśnie to przepierzenie, o którym on mówił. I w tym przepierzeniu największy obszar, najsilniejsze, najbardziej znaczące państwo to jest Rzeczpospolita Polska. Dlatego jest osobny punkt w tym tajnym porozumieniu dotyczący Polski.
Tak jest. I to było zresztą, proszę zwrócić uwagę na analogiczne słownictwo, jakimi oni operują. Prawda? Korytarz, przepierzenie, ścianka, coś, co trzeba szybko zniszczyć, żeby wreszcie doszło do naturalnego...
Tak, coś chwilowego,
prawda? Tak, coś chwilowego, nienaturalnego, które trzeba usunąć.
Pan profesor mówił o upiornej nocy na Kremlu 23 sierpnia. Ona rzeczywiście była upiorna. Widzimy na zdjęciach, że oni podpisują to wszystko, a tam na ścianie wisi Lenin i spogląda na to. Także patron był znakomity. Wiemy też z relacji ambasadora amerykańskiego, który już na drugi dzień, i to jest jedna z najbardziej przykrych sytuacji z tego kontekstu, już na drugi dzień przed południem ambasador Stanów Zjednoczonych depeszował w tajnej depeszy szyfrem, tajnym szyfrem, tak zwanym szarym szyfrem, depeszował do sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych i opowiedział mu wszystko, co się działo na Kremlu ojcze 23 sierpnia. To jest nadzwyczajne, miał dokładną relację. Nawet wiedział, że Stalin wzniósł toast za zdrowie Hitlera. Niemcy wznosili toast za zdrowie Stalina, a Stalin za zdrowie Hitlera. A potem, zdaje się, już wiele lat po wojnie odnalazły się jakieś zapiski jednego z tych ludzi, których tam widzimy na zdjęciu, jak on się nazywał, Hilger, taki dyplomata niemiecki. I on, te notatki są wstrząsające, bo on tam mówi o tym, że Stalin deklaracje składał daleko idące, że Związek Sowiecki, no to były takie deklaracje, że wręcz, że będzie stał na straży bezpieczeństwa Niemiec, że będzie ubezpieczał Niemcy, że będzie... Stąd te obawy aliantów jeszcze wiele lat w trakcie wojny o jakiś zwrot, prawda, w historii wojny, że Sowieci mogą się z Hitlerem jeszcze raz dogadać.
No, trzeba powiedzieć, że te obawy oczywiście nurtowały gabinety w Londynie, w Waszyngtonie, ale w końcu doszło do reaktywacji praktycznej tego fatalnego porozumienia dla Polski, jakim no, przecież była faktyczna współpraca Niemiec i Związku Sowieckiego w 1944 roku podczas no, tłumienia przez Niemców powstania warszawskiego i przyglądania się temu biernie przez Sowietów, a faktycznie w ten sposób Stalin pomagał Hitlerowi krwawo tłumić powstanie warszawskie. I to rzeczywiście ten obraz tych śmiejących się, zadowolonych Ribbentropa, Stalina, ambasadora Niemiec w Schulenburga, to jest rzeczywiście koszmarny widok, bo za tymi podpisami składanymi pod paktem Ribbentrop-Mołotow wtedy tej fatalnej nocy kryją się, to był podpis krwią dziesiątków milionów osób, które w wyniku tego postanowienia zginęły niekiedy w koszmarnych warunkach, w piekle Syberii czy w piekle obozów zagłady niemieckich.
Tam jest geneza tego, co potem Timothy Snyder nazwie skrwawioną ziemią.
Tak. I to są te dwa, one nawet podobnie wyglądają wizualnie i też fatalnie dla nas. Te podpisy pod paktem Ribbentrop-Mołotow i podpis potem, krótko potem pod decyzją Biura Politycznego Komunistycznej Partii Sowieckiej o likwidacji o uśmierceniu polskich oficerów, co było przecież też jedną z konsekwencji tego pierwszego.
Panie profesorze, może dwa zdania z tej depeszy właśnie, tej szyfrowanej depeszy Steinharda, ambasadora amerykańskiego w Moskwie do sekretarza stanu. Jak, to był Hall, tak, sekretarz stanu wówczas. I ambasador pisze tak, po zawarciu traktatu Stalin wypił toast za Hitlera i za, cytuję, wznowienie tradycyjnej przyjaźni niemiecko-rosyjskiej. Poinformowano mnie, że w wyniku dyskusji odnośnie do spraw terytorialnych dotyczących krajów położonych między Niemcami a Związkiem Sowieckim osiągnięto milczącą zgodę, iż Związek Sowiecki otrzyma kompensaty terytorialne, jeśli sobie będzie ich życzył. To jest wstrząsające. A znacie panowie najnowszy dowcip polityczny? Przepraszam ojcze, ale to jest program publicystyczny. Z kim graniczy Rosja?
Z kim chce.
No to jest to. Jest to.
I do tego jeszcze ten bardzo ważny element, do którego chyba trzeba koniecznie nawiązać po 75 latach, ale wspominając to echo przeszłości, które zarysował pan profesor, sięgamy znacznie głębiej i znacznie dalej. Później to niesamowite odarcie narodu polskiego ze świadomości historycznej. Przecież cała batalia propagandowa reżimu komunistycznego pozostaje nas daleko odsuniętymi od tego źródła i właściwego horyzontu, który jest w stanie wyjaśnić nam przyczyny tego konfliktu, o którym dzisiaj rozmawiamy.
No tak, bo z jednej strony mówi się, znaczy nie mówi się oczywiście o tym drugim kontrahencie, czyli Związku Sowieckim. W ogóle nie mówi się, to zakazana wiedza, pakt Ribbentrop-Mołotow i wszystkie konsekwencje z tym
nocne
związane.
Nocne Polaków, rozmowy w czasach PRL-u.
Tak.
Dwa hasła były wywoławcze tych nocnych rozmów. Ja jestem starszy od pana profesora, pamiętam doskonale. Pakt Ribbentrop-Mołotow i Katyń. To były te dwa hasła wywoławcze, od których zaczynały się nocne Polaków rozmowy gdzieś w latach 60., 70.
Bardzo pożyteczne, ponieważ według wszystkich statystyk, gdy chodzi na przykład o wiedzę o Katyniu, im starsze pokolenie, tym ta wiedza jest lepsza. Im młodsze pokolenie, niestety, tym z tą wiedzą jest gorzej. Ale wracając do tego, o czym ojciec mówi.
Wiedza jest, przepraszam, ale nie ma kojarzenia, kontekstu. Natomiast starsze pokolenie doskonale rozumiało cały kontekst. To, co my mówimy, to nie jest żadne odkrycie dla ludzi, powiedzmy, z roczników 30., 40. czy 50.
Mam taką bolesną wiedzę, niestety, jako... pochodzącą z dydaktyki, że ludzie, którzy po maturze idą na wyższe uczelnie, kojarzą Katyń na przykład w dużej mierze. Zetknąłem się z takimi przypadkami z eksterminacją Żydów w komorach gazowych. Niestety, tak to jest, że poziom niewiedzy dotyczących i paktu Ribbentrop-Mołotow i tego, co potem było, jest rzeczywiście zastraszające, ale w okresie
PRL-u... Ale pan prezydent Republiki Federalnej Niemiec mylił powstanie w getcie z 1943 z powstaniem warszawskim z sierpnia 1944.
No ale przypatrujemy się także bardzo konkretnym decyzjom, chociażby ogołacającym polskie programy szkolne z obecności godzin, liczby chociażby historii. I stąd również chyba pytanie, które trzeba sobie postawić, czy to nie jest jakiś kolejny element pozbywania nas tych korzeni i tej naszej historii. Może ona w dalszym ciągu dla wielu jest niewygodna.
No, to jest oczywiście zastraszające, że zwłaszcza w tym obszarze historii najnowszej, po 1918, a zwłaszcza po 1939, jeżeli słyszymy kolejne hasło o kolejnej reformie programowej, czy tak zwanej podstawie programowej, to znaczy w domyśle okrojenie materiału. To niestety jest taka prawidłowość i z tym idzie też zmniejszanie liczby godzin historii. To jest rzeczywiście bardzo poważne zagrożenie i to jest tym bardziej poważne, że na to nakłada się te kilkadziesiąt lat wzmożonej propagandy właśnie w okresie komunistycznym, która kompletnie wypaczała.
Nauczyciele mają doskonałą wymówkę, to pan profesor jako dydaktyk wie. Nie zdążyłem zrealizować materiału, bo mi tam ich zabrano na coś tam, na coś tam, na coś tam. Więc bardzo często jest tak, że kurs historii kończy się na roku 18 na przykład.
Tak jest.
Albo ledwie się liźnie, dotknie się wojny, a interpretacja takich rzeczy jak właśnie ten tajny pakt pozostawia wiele do życzenia.
Ale wracając jeszcze do tego, o czym pan redaktor wspomniał, o tych sygnałach, które na przykład mocarstwa zachodnie, no w końcu nasi sojusznicy, otrzymali o tym, czy pozyskali wiedzę o tym, że ten
Brytyjczycy, Francuzi
został
też wiedzieli.
Zawarty.
Podobno te państwa nadbałtyckie, tam dyplomacja tych państw też wiedziała.
Gdy chodzi o Amerykanów,
Rzeczpospolita nie wiedziała.
Gdy chodzi o Amerykanów, źródłem przecieku był sekretarz ambasadora Niemiec Schulenburga, który przekazał tą wiedzę Amerykanom.
Najlepszy możliwy informator.
Którzy od razu, można powiedzieć w cudzysłowie, sprzedali tą wiedzę Brytyjczykom, ci z kolei Francuzom. Więc przed 1 września 1939 roku wszystkie te państwa, z wyjątkiem Polski, były poinformowane dokładnie nie tylko o tym, że jest oficjalnie pakt Ribbentrop-Mołotow, ale o tajnym protokole i jego zawartości. Ja jeszcze bym na chwilę wrócił...
Czy ten protokół tak był wtedy nazywany, panie profesorze? Chyba jeszcze nie był tak nazywany. Właściwie to skąd się wzięło to określenie pakt Ribbentrop-Mołotow? To jest chyba tuż powojenne. Ja pamiętam taki mit... Przecież Mackiewicz w swojej słynnej książce Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, jeśli dobrze pamiętam, jeśli się nie mylę, pisał, że treść tego paktu została znaleziona na ruinach kancelarii Hitlera. No to była taka bajeczka oczywiście, bo on był znany znacznie wcześniej. Ale chyba nie używano tego określenia. Czy to nie jest w ogóle polskie określenie nasze?
Nie, to funkcjonowało też w różnych zachodnich kręgach. Zachodnia prasa też o tym pisała.
Przypomniała mi się, jak prezydent, nasz wielki przyjaciel Polski, pan profesor przyjechał z Poznania. Tam przed wojną był przecież Park Wilsona, prawda?
Tak.
A po wojnie jak się nazywał?
Park Roosevelta, zdaje się.
Roosevelt był dobry, Wilson był niedobry, ale wasz park jeszcze gorzej się, zdaje się, nazywał. Prezydent Wilson, jak pamiętam, dwie rzeczy stawiał, że warunkiem pokoju w przyszłości będzie to, aby nie istniały żadne tajne porozumienia. To jest genialne. Ten człowiek oczyma, nie wiem jak to ująć, widział to tajne porozumienie, które rozpoczyna wojnę. On się obawiał ataków łodzi podwodnych na okręty cywilne. Mówił, że to są zbrodnie, że to są ludobójcze akty. I obawiał się tajnych porozumień między państwami. Już ten prezydent.
I wracając do tego, bo tam jest bardzo ciekawe, w Niemczech już, na wiosnę 1939 roku, w maju dokładnie, to widać, można powiedzieć, po datach dziennych, jak już dokładnie 5 maja 1939 roku jest dyrektywa, czyli polecenie wydane przez Ministerstwo Propagandy, którym kierował dr Józef Goebbels, do prasy niemieckiej, całkowicie kontrolowanej przez reżim narodowo-socjalistyczny, że od teraz unikamy słowa żydobolszewicka Rosja, albo komunistyczna Rosja, albo Związek Sowiecki, tylko mówimy Moskwa, Rosja. Nagle, jak za przyciśnięciem magicznego przycisku, pojawia się w prasie niemieckiej wiele odniesień do współpracy Bismarcka, czy w czasach Bismarcka.
Ale bo też, panie profesorze, ta data 5 maja dla nas jest, no tak, dla mnie przynajmniej jest wielka.
To jest przemówienie ministra Józefa Becka w Sejmie, ale istotne jest, co było dwa dni wcześniej. Dwa dni wcześniej, oczywiście 3 maj, dla nas wiadomo, wielkie święto i religijne, i narodowe. Ale wtedy Stalin dokonuje takiej roszady na stanowisku ministra spraw zagranicznych. Zamiast Litwinowa, który jest skojarzony z tak zwanym kierunkiem prozachodnim w polityce sowieckiej, tak zwanym, bo wiadomo, że o tym wszystkim tak decydował Stalin, wchodzi Wiaczesław Mołotow. I ten sygnał został w Berlinie też z ich punktu widzenia odebrany właściwie, jako sygnał taki, że wtedy już trwające tak zwane negocjacje handlowe między Sowietami a Niemcami mogą nabrać dodatkowej jakości.
I w tym samym czasie... Mamy dwa podpisy bolesne Mołotowa, nie tylko 23 sierpnia, ale i 5 marca 1940 roku, bo przecież na rozkazie katyńskim tak. Podpis Mołotowa też widnieje.
Tak, i to...
Postać jedna z najbardziej złowrogich postaci chyba dla Polaków.
Tak, który zmarł dopiero w 1986 roku.
Tak jest.
Wątków bardzo wiele, do niektórych będziemy oczywiście wracać podczas naszego spotkania, ale to pytanie, które zadajemy sobie chyba przy każdej rocznicy, odwołując się do tych tragicznych kart historii naszej ojczyzny. Czy była w ogóle jakakolwiek szansa powstrzymania tej eskalacji, która rozlała się taką szeroką rzeką na Europę i nie tylko?
Znaczy, jeżeli można mówić o szansie na powstrzymanie w pierwszej fazie Niemiec, no to, to ona była tylko właściwie do połowy lat 30. Potem już po 1936 roku, a właściwie już po 1935, kiedy Brytyjczycy zezwolili na wielki program zbrojeń Niemiec, właściwie już czas biegnie przeciwko nam, z polskiej perspektywy. Pakt Ribbentrop-Mołotow był właściwie, tak jak mówię, no, wyrokiem śmierci na Polskę.
Ja myślę, że ojciec Piotr raczej pyta o dziwną wojnę w 1939 roku. Czy można było... Znane są wypowiedzi oficerów brytyjskich i francuskich. Niektóre są takie w pamiętnikach, we wspomnieniach wysokich dowódców brytyjskich i francuskich, że to upokorzenie, hańba, takie słowa się pojawiają, hańba, że oni mają świadomość, że gdyby rzeczywiście Wielka Brytania i Francja zaatakowała na zachodzie, to miała jednak w sprzęcie i w ludziach ogromną przewagę, bo grosił niemiecki został rzucony na Polskę. Ja się zastanawiam, czy te ich wspomnieniowe właśnie wyrażenia hańba, czy to wiązało się z ich poczuciem honoru, czy oni rzeczywiście realnie uważali, że była szansa skutecznego zaatakowania Niemców. Które rok później będą znacznie silniejsze.
Zależy, kiedy te wspomnienia pisali, bo to często bywa ze wspomnieniami tak, że z perspektywy czasu dopisujemy no różne rzeczy i opinie, które
przeczytaliśmy
służą
w opracowaniu
usprawiedliwianiu naszej na przykład bierności. Tak. Natomiast jedna rzecz jest istotna, to znaczy rzeczywiście ta wojna, którą formalnie Brytyjczycy i Francuzi wypowiedzieli Niemcom 3 września 1939 roku, ona była oczywiście, tak jak sami Francuzi mówią, drôle de guerre, prawda, dziwna wojna, no bo rzeczywiście Niemcy były bombardowane tyleże ulotkami wzywającymi ich do poddania się.
Trochę to dzisiejszą sytuację przypomina.
Tak, no bo analogii jest sporo, bo proszę zwrócić uwagę, że Sowieci wchodząc do Polski 17 września 1939 roku formalnie nie wypowiedzieli wojny Polsce, tylko uznali po prostu, że polskie państwo przestało istnieć. I taką notę usiłowali polskiemu ambasadorowi Grzybowskiemu wręczyć i polski ambasador tej noty nie przyjął.
Zachował się niezwykle godnie, niezwykle dzielnie.
I te konwoje humanitarne sowieckie pod osłoną tanków szły od 17 września non-stop, prawda?
Mnie panie profesorze śmieszą różni odkrywcy, którzy mówią, że Rosja dzisiaj prowadzi z Ukrainą nowy rodzaj wojny, to wojny hybrydowej. No tak. Przecież to co oni zrobili z nami w 1939 roku, to była
dokładnie ten sam scenariusz.
Wojna hybrydowa, tylko że jej tak wtedy nie nazywano. Ale to była taka właśnie
podobna
wojna.
Reakcja Zachodu.
Sowiety. Do dzisiaj mamy przecież środowiska, które bardzo mocno podkreślają, że to Sowiety w ogóle nie napadły na Polskę, że to różnego rodzaju zupełnie inne działania wskazujące jakoby obronność ukierunkowaną na obronę narodu białoruskiego czy części związanej z Białorusią i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy też po tej drugiej stronie cały czas do czynienia z procesem wybielania. Tu mamy właściwie naziści, hitlerowcy, tak?
I kropkę nad i postawił ojcze. Był pokaz tego słynnego filmu Edwina Snora, The Soviet Story, w Parlamencie Europejskim,
tak,
prawda?
Tak, tak.
I potem był wściekły atak rosyjskich profesorów z Rosyjskiej Akademii Nauk na tych profesorów. No, dla mnie to są nie tylko profesorowie, ale niezwykle szlachetni ludzie. Natalia Lebiediewa, czy profesor Słucz, który występuje w tym filmie i którzy mówią o tych zbrodniach. Wściekły atak, że oni, jeśli chcą być rosyjskimi naukowcami, to nie mogą w ten sposób się wypowiadać. Czyli oni powinni realizować jakąś tam politykę. Ale zdaje się, że Naryszkin powiedział wtedy takie zdanie, które jest dla mnie kwintesencją kłamstwa starego i nowego. Otóż on powiedział, chyba się nie mylę, to jeden z przyjaciół pana Putina, bardzo ważna osoba, powiedział, że ten film jest zakłamany, że on próbuje na nowo pisać historię wojny światowej i powiedział, cytuję, rola Związku Radzieckiego w II wojnie światowej była jednoznacznie pozytywna. Gdyby powiedział, że w części pozytywna, no to dobrze, ale powiedzieć jednoznacznie pozytywna, jak my tutaj widzimy genezę wojny, widzimy źródło wojny w tych porozumieniach z Hitlerem, no to jest jawne kłamstwo.
to warto zwrócić uwagę na znowu analogię w tej propagandzie sowieckiej i niemieckiej we wrześniu 1939 roku. Bo tak jak Sowieci ciągle powtarzali, że tam było słowo kluczowe wyzwolenie, że Armia Czerwona wchodząc do Polski 17 września wyzwala uciskany lud zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy. Tak samo w propagandzie niemieckiej, mówię w propagandzie niemieckiej, ciągle był nacisk na to, że Wehrmacht przechodzi do, uwaga, to jest cytat dosłowny, aktywnej obrony Rzeszy i aktywnej obrony uciskanej mniejszości niemieckiej.
No Pomorze było przez Wehrmacht wyzwalane w 1939 roku. No, we wszystkich ważnych Bydgoszcz, oświadczeniach, Poznań, dokumentach, w wypowiedziach Forstera zawsze było wyzwalane.
Tak, ale to jest ta analogia. Tak samo potem uzasadnianie tego zbrodniczego współdziałania w październiku 1939 roku. 6 października 1939 roku w Reichstagu Hitler mówi, dokonując takiego résumé, że przestało istnieć o Polsce, że przestało istnieć państwo, które nie miało prawa istnieć. A potem pod koniec października 1939 roku słynne przemówienie znowu tej złowrogiej postaci Mołotowa w Radzie Najwyższej Związku Sowieckiego o Polsce jako pokracznym bękarcie Traktatu Wersalskiego.
A Hitler jeszcze użył też bardzo ważnego wyrażenia. On wtedy powiedział w październiku, że Polska Traktatu Wersalskiego nigdy się nie podniesie i gwarantują to dwie największe potęgi tej ziemi. Oni strasznie lubili pokazywać swoje państwa jako potęgi tej ziemi.
Proszę jeszcze przypomnieć sobie, to niedaleka przeszłość, jak był rok 2009 i przemówienie ówczesnego premiera Federacji Rosyjskiej Władimira Putina na Westerplatte.
Straszne, straszne.
I w tym przemówieniu odezwały się wszystkie te głosy, o których my mówimy. Tam było ciągle o tym mowa, że zarówno Rosja, jak i Niemcy zostały przez Wersal skrzywdzone.
Putin, panie profesorze, przecież Putin powiedział wtedy 1 września 2009 roku, ja jechałem samochodem, musiałem się zatrzymać, bo bałem się, że z powodu jakiś wypadek. Niemcy zostały upokorzone w traktacie wersalskim. Pamięta pan, powiedział to. Ja potem w telewizji obserwowałem. On tego nie mówił do nas. On to mówił do pani kanclerz, ale ona zniosła to po bohatersku. Żadnej reakcji nie
ale,
było.
Ale to było bardzo właśnie charakterystyczne, to wprost odniesienie się do tych no, starych, sprawdzonych wzorców.
Ale użyć wprost wyrażenia sprzed 70 lat. Ja się nie spodziewałem, że w ogóle jakikolwiek polityk może sobie na coś takiego pozwolić.
Teraz to zestawmy z tym, co ojciec mówił. O tym zastraszającym, postępującym braku tej wiedzy historycznej, zwłaszcza w odniesieniu do ostatnich kilkudziesięciu lat, że polska opinia publiczna no, słyszy, że premier Putin coś takiego mówi, ale nie ma świadomości, jaki jest kontekst, do czego on nawiązuje i co to wtedy oznaczało.
No i nie ma też właściwych reakcji tych, którzy odpowiadają chociażby za wizerunek obecnego naszego państwa w kontekście tych różnego rodzaju historycznych obszarów, które nazwijmy białymi plamami, manipulacjami medialnymi. Z jednej strony mamy nazistów, z jednej strony mamy hitlerowców, z drugiej strony my mamy wyzwolicieli, a pośrodku mamy w dalszym ciągu powielaną nieprawdę o polskich obozach.
A na koniec są polscy naziści, neofaszyści, ksenofobi, antysemici i Bóg wie kto jeszcze.
Przy czym o tym, kto jest faszystą i ksenofobem, decyduje oczywiście Rosja. Tak jak za czasów Stalina decydował Stalin, kto był faszystą i antysemitą, bo nagle okazało się na przykład w 1945 roku, że faszystami to byli przywódcy Polski podziemnej, która walczyła od 1939 roku z Niemcami, a w tym samym czasie Stalin był sojusznikiem Hitlera.
Bo jak wiadomo, Stalin budował w Polsce demokrację w przeciwieństwie do reakcji, czyli do wolnej Polski. Mnie się zdaje, że powinniśmy jeszcze dotknąć, bo zdaje się, że nie, ta nasza część telewizyjna.
To może zróbmy tak, panie redaktorze, że zapowiem numery telefonów i zaproszę naszych widzów do współtworzenia naszego spotkania, rozmów niedokończonych i poruszymy tuż po zapowiedzi te kolejne ważne wątki. Agresja niemiecko-sowiecka na Polskę w roku 1939 i jej konsekwencje. W studiu telewizji TVAM gościmy pana profesora doktora habilitowanego Grzegorza Kucharczyka, pracownika naukowego Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauki, pana redaktora Piotra
Szubarczyka, autora nowej książki Czerwona Apokalipsa, agresja sowiecka na Polskę w roku 1939. Państwu przypominam numery telefonów do studia telewizji Trwam 657-0011 i 657-0012. Kierunkowy do Torunia 56 to numery telefonów dla naszych widzów w ojczyźnie, poza granicami Polski 657-0013 i 657-0014. Kierunkowy z Europy 04856, z Ameryki, z Kanady 011-4856. I dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536-600-300 i 536-600-400. Myślę, że takim ważnym elementem, który trzeba podjąć w tej części naszego spotkania, to jest także ten nie do końca świadomy albo zmanipulowany bilans strat. To sprawy, wobec których bardzo wielu publicystów ucieka, politycy tym chętniej od tych
Może nawet nie zagadni. Tyle ucieka, tylko przywykliśmy do tego, co nam powiedziano dawno, dawno temu, że w czasie wojny zginęło 6 milionów 28 tysięcy Polaków. Najbardziej to mnie zdumiewało te 28 tysięcy dodane do 6 milionów. Nie wiem, skąd się to wzięło, ale to się robi takie sztuczki, że podaje się jakąś konkretną liczbę na końcu liczby okrągłej, aby ją uprawdopodobnić. Wydaje mi się, panie profesorze, wydaje mi się, ojcze, że trzeba by podnieść na nowo kwestię strat. Kwestie strat polskich w II wojnie światowej, nieodwracalnych ludzkich strat. Bardzo ważną książkę wydał Instytut Pamięci Narodowej, mój Boże, jeszcze za świętej pamięci Janusza Kurtyki. On jest współautorem razem z panem prezesem Ośrodka Karty wstępu do tej książki. Pół roku przed śmiercią napisał wstęp do książki Polska 1939-1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami. Panowie Gluza i Kurtyka piszą we wstępie, że no, można przyjąć, że straty ludzkie państwa polskiego z rąk niemieckich zostały jakoś zweryfikowane i ustalone w miarę dokładnie. I oni te straty określają w przedziale 5 milionów 450 tysięcy do 5 milionów 550 tysięcy. Czyli wychodzi nam 5,5 miliona ludzi. Obywateli Rzeczypospolitej, ja tu bardzo podkreślam zawsze, nie Polaków, tylko obywateli Rzeczypospolitej, powinniśmy te wszystkie straty szanować każdego obywatela Rzeczypospolitej, który stracił życie w wojnie, którego Niemcy albo zabili w wyniku eksterminacji bezpośredniej, albo który zginął na froncie wojny z Niemcami, albo który został przywiedziony do śmierci. Trzeba by chyba używać też takiego określenia i takiej kategorii. Przywiedziony do śmierci na skutek stworzenia mu takich warunków życia w obozie pracy. My mówimy o obozach zagłady. Czasami zapominamy, że to były państwowe przedsiębiorstwa niemieckie. Czym był Auschwitz, Birkenau, nie był kombinatem, który był zbudowany z budżetu państwa niemieckiego, Deutsches Reich.
No, w tym doprowadzaniu do śmierci, tak wracając do tego szerokiego instrumentarium represji wobec Polaków ze strony państwa niemieckiego w okresie II wojny światowej, no to też oczywiście wypędzenia ludności polskiej. To się wtedy zaczęło. Z samej Wielkopolski do generalnej guberni blisko 280 tysięcy ludzi zostało wypędzonych.
W sumie niemieckie wypędzenie Polaków, niech mi pan profesor sprostuje, to jest, szacuje się na około 1 700 000 800 000 ludzi.
Zaczyna się już jesienią 1939 roku, często w nieludzkich warunkach. Często to były też tak zwane przemieszczenia czy wypędzenia wewnętrzne, na przykład w Poznaniu. Wypędzano Polaków z centrum Poznania, które było
Gdynia,
zarezerwowane tylko do
80 tysięcy ludzi z jednego miasta.
A reszta z rodzinami, z małymi dziećmi, w warunki, które w wielu przypadkach kończyły się śmiercią, więc...
No i mamy wypędzenia sowieckie, czy deportacje, tak, albo zsyłki, jak wolą mówić nasi starsi współobywatele. I mamy to słynne NKWD-owskie, cytowane w wielu wspomnieniach sybirskich. Was tu jest przywiezli, żeby wypadochli. Przywieziono was tutaj, żebyście zdechli, chociażby we wspomnieniach siostry autora hymnu Sybiraku.
I mamy ponownie zderzenie ze współczesnością i wypowiedź pani kanclerz
kanclerz Angeli Merkel na spotkaniu z panią Steinbach odnośnie centrum wypędzonych, która mówi, że to centrum jest przejawem konieczności miłosierdzia i także zadośćuczynienia obywatelom narodu niemieckiego za krzywdy, które doznali.
Pani Steinbach brodziła na swojej wystawie, na której ja byłem w Berlinie, bo prezes wysłał mnie w 2008 roku, żebym pojechał do Berlina i zrobił taką relację do biuletynu IPN. Pani Steinbach na tej wystawie brodziła, że Polacy wypędzili z domów ponad 8 milionów Niemców.
A jak to się stało, że rodzice pani Steinbach nagle znaleźli się w polskim mieszkaniu w Gdyni?
Właśnie, to też ciekawe. No to jest nie tylko ciekawe, ale też w pewnym stopniu zabawne.
Jak to się stało, że dawny prezydent Niemiec Keller urodził się na Zamojszczyźnie w 1942?
No właśnie.
Tych pytań mamy bardzo
wiele. I nie odróżniał tych dwóch powstań, o których mówiliśmy.
Odbierzmy telefon i będziemy powracać także do naszej rozmowy w studiu. Bardzo proszę, Telewizja TVN, Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy? Skąd telefon?
Anna z Opola.
Witam pani Anno.
Dzwonię, żeby postawić dwie kwestie. Wrócić do pytania, które zadawał ojciec. Czyli skoro historia powtarza się po raz kolejny, to jakie mamy możliwości, żeby skutecznie tym razem wyciągnąć z niej wnioski i przeciwdziałać agresji, która może nie jest w tym momencie wymierzona bezpośrednio w nas, ale Ukraina jest bardzo bliskim polem bitwy. A druga sprawa, czy mimo tego, że próbujemy jakby wygrywać tą batalię o wiedzę historyczną w Polsce, nie zaniedbujemy szerszego prezentowania naszego spojrzenia w świecie? Chodzi mi tutaj o taką kwestię, że dysponujemy przecież bardzo wieloma młodymi, bardzo entuzjastycznie nastawionymi w tej chwili do historii młodymi ludźmi. Natomiast brakuje wsparcia tego, żeby ich inicjatywy były przedstawiane szerzej światu. Chociażby tłumaczone ich akcje na języki obce i zamieszczane w internecie, chociażby na portalach społecznościowych. To jest walka, którą wygrywają w tej chwili Francuzi, którą wygrywają Niemcy, kontrolując chociażby informacje, jakie znajdują się w Wikipedii, z których korzysta cały świat. A Polacy ciągle nie mają swojej narracji, która byłaby prowadzona w innym, obcym języku. To wszystko. Pozdrawiam wszystkich dyskutantów i ojców.
Dziękuję serdecznie. Pani Anno, pozdrawiamy Opole, życząc tego, co dobre. Ciężko przy okazji różnego rodzaju rocznicowych spotkań, a szczególnie tej, nie odnieść się przecież do współczesności i tych powtarzających, albo tak jak powiedzieliśmy, powielanych scenariuszy, chociażby w kontekście wojny hybrydowej, która nie jest rzeczywistością zupełnie nową, tylko jest czymś, co już na własnej skórze...
Czy pani Anna właściwie pyta nas o politykę historyczną? Panie profesorze, jest polska polityka historyczna? Jest polska narracja? Bardzo modne dzisiaj określenie, narracja.
Bardzo dziękuję za ten głos, bo pani podniosła właśnie w tej drugiej części swojej wypowiedzi istotną rzecz. Czy zwróciła uwagę też na istotny mankament, bo tego nie ma, to znaczy rzeczywiście nie ma upowszechniania chociażby przez polskie placówki dyplomatyczne.
No wyświetlają pokłosie podobno.
No tak, pokłosie, prawda, tak zwana krytyczna narracja o polskiej historii, ale nie ma rzeczywiście tego, co robią Francuzi, Niemcy, ba, Ukraińcy. Proszę sobie pojechać na przykład do Chocimia, gdzie jest makieta odtworzona tej twierdzy chocimskiej, która była świadkiem dwóch wielkich zwycięstw wojsk Rzeczypospolitej w 1621 i 1673. I co? I będzie tablica do przeczytania, że tu w 1621 roku wojska kozackie pod wodzą atamana Sachajdacznego odniosły wielkie zwycięstwo nad Turkami. A gdzie kilkadziesiąt tysięcy wojsk polskich, litewskich, gdzie wspomnienie o zwycięstwie Jana Sobieskiego w 1673? Tak oni realizują tą politykę historyczną, nie mówiąc o tych kłamstwach, o chociażby o powstaniu Chmielnickiego. I tego rzeczywiście z polskiej perspektywy brakuje, bo tu nie chodzi o propagandę, o tanią propagandę, która ma koniecznie pokazać, nie wiem, w cudzysłowie, tylko wyłącznie nasze wspaniałe zwycięstwa. Nie. Przede wszystkim najlepszą w cudzysłowie propagandą jest prawda, to znaczy pokazać całość historii, a tego nie ma rzeczywiście.
Ale panie profesorze, przepraszam, ja uważam, że w polskich środowiskach naukowych pogardza się budowaniem polskiej narracji. Wyrażenie polityka historyczna wprawia niektórych naszych naukowców w złość. Oni uważają, że historia, wystarczy opowiedzieć historię, wystarczy opublikować materiały z archiwum i po prostu no to już wszystko będzie wtedy jasne. Przecież to jest totalna bzdura.
Ma pan rację.
Historia to jest fragment całości, to jest pars pro toto, to jest kawałek tej rzeczywistości, więc bardzo istotną sprawą jest interpretacja tego wszystkiego. Myśmy kiedyś robili konferencję w Gdyni, to nam pan profesor z wyższej uczelni w Gdyni powiedział, że żebyśmy nie uprawiali polityki historycznej na tej konferencji, ponieważ nie godzi się w murach szacownej uczelni uprawiać polityki historycznej. A myśmy robili konferencję o śmierci, o zamordowaniu na Mokotowie pana komandora Mieszkowskiego, pana komandora Przybyszewskiego. Czyli no jak opowiedzieć na chłodno ich męczeństwo, ich śmierć? No, jest jakaś pogarda dla tej Polski. Ja tego nie mogę pojąć. Nie mogę
no jakieś też
pojąć.
Przedziwne przyzwolenie, bo wspomnijmy chociażby aspekt związany z ukazaniem się książki, która miała być wspólną historią narodu niemieckiego i narodu polskiego, pisana i po niemiecku z jednej strony i po polsku z drugiej strony, gdzie Polacy są nazwani jako ci, którzy zostali przesiedleni, a Niemcy jako ci, którzy zostali wypędzeni. Czyli książka, która jest serwowana pieczęcią ministra spraw zagranicznych, idzie w świat, panie profesorze.
Owszem, nawet projekty stworzenia europejskiego podręcznika do historii, to już dopiero wielkie wyzwanie, już drże na samą myśl, co z tego wyniknie. Ale rzeczywiście, to co pan redaktor mówił, są niektórzy historycy, tacy, którzy uważają, że samo pojęcie polityka historyczna jest jakąś anatemą.
Utożsamiają to z demagogią.
Z propagandą, tak. I to jest rzeczywiście no, zastanawiające. Ja tego zrozumieć nie mogę. Być może tu tam jakieś inne względy wchodzą w grę pozamerytoryczne, ale rzeczywiście tak jak nasza tutaj słuchaczka zwróciła uwagę. To jest rzeczywiście poważny brak. To nie wystarczy tylko doraźnie reagować na te skandaliczne wzmianki w różnych mediach zachodnich czy przy różnych wypowiedziach takich innych speakerów.
Bronić się nie jest stanie.
To jest tylko taka reakcja, reagowanie na coś, na jakiś skandal. Ale tu chodzi rzeczywiście o budowanie pewnej wizji historii, przypominanie tego, że polska historia miała wspaniałe karty, że polska historia no, nie wzięła się znikąd, że to jest historia ponad tysiącletniej cywilizacji. I tego rzeczywiście brakuje. Natomiast wychodzi o to pytanie o wnioski dotyczące aktualnej sytuacji, co dzieje się na Ukrainie, prawda? No, tutaj już po części o tym mówiliśmy, że niestety powracają, jak popatrzymy, te stare wzorce, że Putin nie tylko w sensie retorycznym odwołuje się do starych wzorców, prawda, mówienie o krzywdzie Niemiec, prawda, tylko też właśnie ta tak zwana wojna hybrydowa, która jest niczym innym jak powielaniem wzorców, które od 17 września 1939 roku na tak zwanej zachodniej Białorusi, zachodniej Ukrainie, czyli w polskich wschodnich województwach, Armia Czerwona i NKWD robiły. Proszę zwrócić uwagę na nazewnictwo, prawda, że mówi się teraz nie Ukraina Wschodnia, nawet nie obwód Ługański, tylko Noworosja.
Noworosja.
Tak samo tak. Nazewnictwo wobec naszych wschodnich województw, prawda? Zachodnia Ukraina, zachodnia Białorusia. To wszystko już było.
Byłem bardzo wdzięczny ośrodkowi Karta, że wydając listę ofiar, dodał na stronie tytułowej tak zwanej zachodniej Białorusi, tak zwanej zachodniej Ukrainy.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże, Andrzej z Poznania.
Witam Panie Andrzeju, pozdrawiam.
Ja mam takie pytanie jedno konkretne dotyczące daty 23 podpisania, podpisanie układu Ribbentrop-Mołotow, tylko nigdy nie znalazłem informacji, kiedy oni zaczęli to pracować nad tym układem. Bo czasami to tak się odnosi wrażenie, jakby oni to podpisali, bo nie mogli się dogadać z Polską o pokoju i tak dalej. No więc w tej sytuacji podpisaliśmy coś. Chociaż gdzieś coś znalazłem, że już w marcu 1939 roku było to w trakcie rokowań.
Dziękujemy, panie Andrzeju.
Jeszcze jedną, jeszcze drugą sprawę. Wracając do informacji o wiedzy. Ja mam podręcznik do historii, wydany w 1965 roku dla techników, gdzie zamieszczano układ polsko-radziecki, gdzie artykuł pierwszy jest, cytuje się, że rząd ZSRR uznaje, że traktaty radziecko-niemieckie z 1939 roku dotyczące zmian terytorialnych w Polsce utraciły swą moc. Czyli jakaś wiedza nawet w tamtych latach była. A ja jestem rocznik 54, więc coś wiedziałem. Ale chodzi mi o ten, kiedy podpisano, kiedy się to zaczęło. I to tyle. A jeszcze mam pytanie do pana profesora Grzegorza Kuchaczyka. Mam taką książkę, Pierwszy Holokaust XX wieku. To pana, panie profesorze?
Tak, tak.
Bo tam jeszcze mam chyba z dwie czy takie. Dobra, to wszystko, szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Andrzeju. Pozdrawiamy Poznań, panie profesorze. Bardzo, bardzo proszę.
Tak, no tutaj pan nawiązał do tego, że te negocjacje pod szyldem, jak już mówiłem wcześniej, negocjacji handlowych sowiecko-niemieckich, one rzeczywiście od wiosny 1939 roku toczyły się. Natomiast przyspieszenie było rzeczywiście szybkie w sierpniu 1939 roku i to była też osobista inicjatywa Hitlera, który wysłał, kazał Ribbentropowi, czyli szefowi niemieckiego...
A Sowieci stawiali nam zaporowe warunki, których nie mogliśmy przyjąć.
Proszę zwrócić uwagę, wiosną i latem 1939 roku to Stalin jest w najbardziej komfortowej sytuacji, bo może wybierać z ofert. To znaczy z jednej strony są te nieszczęsne misje francusko-brytyjskie do Moskwy, żeby nakłonić Stalina do jakiegoś układu antyniemieckiego.
Ewidentnie zwodzi i gra na zwłokę.
Gra na czas, bo chce wytargować więcej.
Będzie miał lepszego kontrahenta.
Rzeczywiście Hitler w sposób nagły to przyspieszył, a rzeczywiście te rozmowy, te nawiązywanie kontaktów, ta zmiana też nastrojów w Niemczech, o czym mówiłem, to już był maj 39, to było już przygotowywane. Jest taka charakterystyczna rzecz. I nagłówki prasy niemieckiej 24 sierpnia 39 roku są takie, że pierwsze zdanie, koncentracja wojsk polskich nad granicą, drugie, pakt ze Stalinem. Propaganda ciągle przedstawiała, nawet przy tym układzie z Moskwą, przedstawiała Polskę jako ten czynnik agresywny, prawda?
A przypomnijmy, panie profesorze, no jak ja byłem nastolatkiem, jestem znacznie starszy od pana, to zawsze nam mówiono na lekcjach historii, w podręcznikach to zawsze było, że rząd sanacyjny zachował się bardzo głupio, ponieważ Związek Radziecki prosił o prawo wkroczenia Armii Czerwonej na terytorium Rzeczypospolitej, żeby nas bronić przed Niemcami, a rząd sanacyjny się na to nie zgodził.
I oczywiście w propagandzie PRL-owskiej przemilczano ten fakt, że dlatego Polska nie godziła się na żadną eksterytorialną autostradę czy połączenie kolejowe przez polskie Pomorze. Nie po to się na to nie godziliśmy, żeby potem dozwalać, żeby parę milionów jednostek Armii Czerwonej przychodziło przez nasze terytorium w kierunku Rzeszy Niemieckiej, wiedząc o tym, że Armia Czerwona ma to do siebie, że jak już gdzieś wejdzie, to trudno wyjść jej z tego terytorium.
Odbierzmy kolejny telefon. Trwają rozmowy niedokończone. Bardzo proszę. Telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo?
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Chciałem właśnie do programu.
Tak, jesteśmy już na antenie. Kogo witamy i skąd telefon?
Nie włączę.
Serdecznie pozdrawiam i witam ze Starachowic księdza ojca i pana profesora i
tak, ja
i pana Piotra.
Tak, bardzo bym prosił o całkowite ściszenie radioodbiornika albo telewizora, bo słyszę, że jest jeszcze w tle włączony i w tym momencie nasza komunikacja jest bardzo trudna.
Ale już teraz nie ma.
Świetnie. Jak panu na imię, skąd telefon?
Zbigniew ze Starachowic.
Witam panie Zbigniewie i bardzo proszę.
Ja chciałem serdecznie właśnie pozdrowić ojca i pana profesora i pana Piotra i zapytać się, gdzie można otrzymać tą książkę opracowaną przez pana Piotra Szubarczyka.
Ta książka w tych dniach wydana przez krakowskie wydawnictwo AA, bardzo zasłużone wydawnictwo, jeśli chodzi o najnowszą historię Polski. Myśmy prezentowali różne książki tego wydawnictwa. W tych dniach wyszła z księgarni i na pewno wyszła z drukarni i na pewno pojawi się w księgarniach w najbliższych dniach. Bo taki był sens tej książki, by to wszystko napisać na 75-lecie czerwonej apokalipsy, jak zaproponował wydawca, czyli 17 września 1939 roku.
Panie profesorze?
Ja tylko nawiązując do poprzedniego słuchacza, który w jakimś sensie wywołał moją książkę o ludobójstwie Ormian w Turcji w okresie I wojny światowej, bo tego dotyczył pierwszy Holokaust XX wieku, ta książka, to jest to jednak związek też z tą dramatyczną historią, o której mówimy, bo to są te słynne słowa Hitlera wypowiedziane podczas ostatniej narady z dowództwem Wehrmachtu 22 sierpnia 1939 roku na parę godzin przed zawarciem paktu Ribbentrop-Mołotow, kiedy wytyczał cele i sposób prowadzenia wojny przeciwko Polsce. żadnej litości, niszczyć wszystko, niszczyć, chodzi o zniszczenie siły żywotnej narodu polskiego, tak mówił Hitler. I potem padają te słynne zdania, któż jeszcze dzisiaj pamięta o wyniszczeniu Ormian? Bo to rzeczywiście ludobójstwo, które wtedy miało miejsce w Turcji,
było
od 1915
roku, zagrzebane.
Było właściwie toczyło się na oczach świata. Bez żadnych konsekwencji.
Nasze czasy przypomniały to ludobójstwo i to jest piękne i to jest bardzo optymistyczne. Ale niedawno mieliśmy rocznicę Powstania Warszawskiego. Co Himmler napisał Hitlerowi na wiadomość o wybuchu Powstania Warszawskiego? No, go wprowadziło we wściekłość. No, mówi się, że to on osobiście wydał rozkaz o zamordowaniu w obozie generała Roweckiego Grota na wiadomość o wybuchu Powstania. Ale Himmler powiedział, że to, co Polacy robią, w gruncie rzeczy może być dla Niemców bardzo korzystne, ponieważ raz na zawsze ten naród, który staje nam na drodze od czasów Tannenbergu, przywołuje Himmler Tannenberg, czyli Grunwald. Na początku sierpnia 1944 roku przywołuje Grunwald, że raz na zawsze ten naród, stolica tego narodu, stolica inteligencji tego narodu zostanie unicestwiona, zniszczona. To są słowa Himmlera i no, najbardziej chyba.
A była niszczona, tak jak powtórzę, jako kropka nad i postawiona w tej współpracy niemiecko-sowieckiej, która rozpoczęła się, którą podpisano na Kremlu w 1939 roku.
Ale ciekawa rzecz, panie profesorze, że Himmler w tym raporcie dla Hitlera mówi, że wojska niemieckie poradzą sobie z powstaniem w ciągu 5-6 tygodni. Skąd on wiedział, że Sowieci będą te 5-6 tygodni stali po drugiej stronie Wisły? Jest się nad czym zastanowić.
No jest się nad czym.
To jest jak gdyby ostatni akt współpracy. Niepisany oczywiście, bo już warunki były takie, tyle było już krwi przelanej, że nie było mowy o pisanej współpracy, ale jest w dalszym ciągu jakiś instynkt, że w interesie jednej i drugiej strony jest zniszczyć polską niepodległość, polską suwerenność.
No, ludobójca zawsze odnajdzie we współpracy. I tutaj rzeczywiście to tragiczne, krwawe zamknięcie od sierpnia 1944 roku poprzez cały czas trwania Powstania Warszawskiego jest tutaj dowodem na to.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam, Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, bardzo proszę. Kogo witamy? Skąd telefon?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław Strunia.
Witam, panie
Szanowni
Stanisław.
Panowie, chyba podzielić się moje zdanie, że historia zatoczyła koło i znajdujemy się w podobnej sytuacji, co w 1939 roku. Obecnie toczy się wojna gospodarcza, bo czymże jest unicestwienie przemysłu w Polsce przy użyciu rządu na pozór polskiego? A wrogowie ze wschodu i zachodu zawsze się dogadają. Przecież pan Tusk dostał posadę w Brukseli za poparciem swojej kuzynki pani Angeli, za wierne wykonanie jej poleceń, czyli za maksymalne pogrążenie Polski w gospodarczo. Wycięty został przemysł, potworne zadłużenie i przecież konkurencja nie pozwoli się podnieść gospodarczo Polsce, a nieświadomi Polacy dalej wybrali po raz drugi rząd wrogi Polsce.
Panie Stanisławie, do tych wektorów odnoszących się bezpośrednio do sytuacji ekonomicznej, gospodarczej, politycznej bardzo często powracamy w naszych audycjach. Dzisiaj szczególne znaczenie tego naszego spotkania w tym wymiarze historycznym albo polityki historycznej, braku polityki historycznej. Dlatego także odwołujemy się do tych niektórych wydarzeń, scenariuszy, które przecież dzisiaj na naszych oczach są realizowane, a które doskonale znamy z kart naszej historii. Dlatego potrzeba, abyśmy do tych kart historii bardzo często powracamy.
Ponieważ pan Stanisław dzwoni z Torunia, to chciałem przy okazji pogratulować władzom komunikacji miejskiej. Widziałem dzisiaj w Toruniu biało-czerwone chorągiewki na autobusach. Nie wiem, czy w innych miastach, panie profesorze, w Poznaniu też.
W Poznaniu jest podobnie.
No to bardzo
Natomiast
się cieszę.
Pan Stanisław poruszył kwestie gospodarcze i tutaj rzeczywiście trzeba by dopowiedzieć, że ten pakt polityczny głównie Molotow miał swoją też stronę gospodarczą. To znaczy, proszę pamiętać, że ta współpraca trwała do 22 czerwca 1941 roku, kiedy ją zerwał Hitler, nie Stalin, Hitler napadając na Związek Sowiecki.
Niemieckie plakaty propagandowe, na których był most. Most ponad tą właśnie, tak, ponad tym obszarem. I jak oni nazwali ten most, że to most przyjaźni. W każdym razie na jednej stronie mostu była czerwona gwiazda, na drugiej stronie był Hakenkreuz i ten most miał symbolizować wieczną przyjaźń.
A w lutym 1940 roku pierwsza umowa gospodarcza niemiecko-sowiecka, a w styczniu 1941 druga umowa. Na mocy tej pierwszej, w momencie wielkiej ofensywy na zachód przez kraje Beneluxu na Francję w maju i w czerwcu 1940 roku, Niemcy, niemieckie czołgi jechały głównie na sowieckiej ropie naftowej. 3000 ton ropy dziennie było dostarczane przez Sowietów Niemcom.
A z drugiej strony z jakiej amunicji mordowano naszych oficerów?
Z niemieckiej oczywiście, z niemieckich pistoletów.
A słynny zabójca sowiecki z piwnicy w Charkowie, co powiedział, że jednak nagan jest niedobry, bo się za bardzo nagrzewa, że jednak niemiecka broń krótka jest lepsza, jej używał do zabijania.
To jest zresztą kwestia taka, że to jest prawdopodobnie ukryte w tej wielkiej, niedostępnej ciągle dla nas, dla polskich historyków, dokumentacji katyńskiej, bo wśród wielu innych zagadek jest zagadka też taka, czy ta współpraca, a były przecież regularne konferencje Gestapo z NKWD po wrześniu 1939 roku.
Od listopada.
To przewidywał ten układ o przyjaźni i granicach z 28 września 1939 roku sowiecko-niemiecki. Czy rezultatem tego nie była koordynacja działań taka, że mamy przecież na początku 1940 roku w Generalnej Guberni rozpoczęcie tej straszliwej akcji AB,
która
oznaczała likwidację polskich elit.
Nadzwyczajna akcja pacyfikacyjna.
A w tym samym czasie już trwa akcja też nadzwyczajna i pacyfikacyjna, sowiecka, której symbolem jest oczywiście eksterminacja oficerów w Katyniu, ale także w szeregu innych miejscach, nawet których nie znamy. Czy czasem tam nie było uzgodnień już prawda, wcześniejszych i być może te tajemnice, które Rosjanie ciągle skrywają, nie chcą ujawnić, gdy chodzi o dostęp do dokumentacji katyńskiej, zawierają także informacje, być może ważne poszlaki, które wskazują, że tutaj także była ta współpraca.
Czy my, panie profesorze, nie powinniśmy się upominać o upowszechnianie też takiego faktu jak drugi pakt Ribbentrop-Mołotow? Ja czasami o tym mówię, ale słuchacze wydają się wtedy zdezorientowani, bo jest ten pakt Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia, czyli tajny protokół. Pakt to jest określenie takie zwyczajowe, umowne, metaforyczne, powiedzmy sobie, no bo pakt kojarzy nam się z diabłem, więc akurat jest takie określenie. Ale przecież 28 września 1939 roku jest układ graniczny i są dwa tajne protokoły, ojcze. Jeden dotyczy kwestii technicznych, korekta tej granicy, którą wytyczono przez Polskę, przez środek Polski.
Środek Warszawy nawet.
Tak. Korekta tej granicy, z podpisem Stalina ją mamy, a drugi tajny protokół jest bardzo krótki, ja go mogę zacytować. Obie strony nie będą tolerować na swych terytoriach jakiejkolwiek polskiej propagandy, która dotyczy terytoriów drugiej strony. Będą one tłumić na swych terytoriach wszelkie zaczątki takiej propagandy i informować się wzajemnie w odniesieniu do odpowiednich środków w tym celu. No, brzmi niewinnie polska propaganda, ale to nie chodzi o propagandę. Chodzi o jakiekolwiek usiłowania na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. I znowu mamy dwa złowieszcze podpisy. Jest Joachim Ribbentrop i jest Wiaczesław Mołotow. To jest ten drugi pakt.
I w latach 39-41 mamy do czynienia w tych dwóch okupacyjnych strefach sowieckiej i niemieckiej dokładnie z analogicznymi postępowaniami.
To znaczy, jest też wymiana ludzi.
Tak.
Wymiana.
Z jednej strony eksterminacja, przede wszystkim co obydwa okupanci robią? Eksterminują polskie elity. Niemcy systematycznie...
Obezchołowienie, Sowieci mówią, obezchołowienie, czyli pozbawienie głowy.
Tak, a Niemcy swoim fantastycznym, technicznym sformułowaniem, tak zwane politische Flurbereinigung, czyli polityczne oczyszczenie gruntu, mówi feldmarszałek Keitel już 12 września 1939 roku, a wtedy trwa już akcja Tannenberg. Czyli eksterminacja.
A kogo należy? A kogo należy? Kogo należy sprawdzić? Pamięta pan profesor Forster mówi, ale akademiker.
Przede wszystkim. To nie tylko
wszystkich...
jest eksterminacja profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego najbardziej znana, ale to samo dzieje się z profesorami Uniwersytetu Poznańskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i innych polskich uczelni.
Tym aspektem, tym wątkiem kończymy tę część naszego spotkania. Historia, nauczycielka życia. Zatem jakoś wszystkich zachęcamy do tego, aby do tych kart historii naszej ojczyzny sięgać. Drodzy Państwo, agresja niemiecko-sowiecka na Polskę w roku 1939 i jej konsekwencje. W studiu telewizji TVAM rozmawialiśmy z naszymi gośćmi. Byli nimi pan profesor doktor habilitowany Grzegorz Kucharczyk, pracownik naukowy Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję.
I pan redaktor Piotr Szubarczyk, publicysta, autor wydanej w tych dniach książki Czerwona Apokalipsa, agresja sowiecka na Polskę w roku 1939. Dziękuję panie
redaktorze. A w części radiowej ojcze swoją wypowiedź zapowiedział też pan profesor Andrzej Nowak, który jest niezwykle kompetentny w tych kwestiach, o których mówimy, więc myślę, zapraszamy też do części radiowej.
I oczywiście dziękujemy także państwu, dziękujemy słuchaczom Radia Maryja i widzom telewizji TVAM.